Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Benedykt XVI spotkał się z pracownikami Kongregacji Nauki Wiary. Rosyjski minister spraw zagranicznych złożył wizytę w Watykanie. To aktualności, o których powiemy już za chwilę. Gościem księdza Józefa Polaka będzie rzecznik Episkopatu Polski, ksiądz Józef Kloch, a rozmawiać będą o watykańskim spotkaniu webmasterów. Nadamy też kolejną audycję z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do spędzenia z nami najbliższych 20 minut.
Benedykt XVI przewodniczył w kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie rannej mszy dla pracowników Kongregacji Nauki Wiary, mówi prałat Krzysztof Nykiel.
Dzisiejsze zaproszenie było jakąś taką swoistą rewizytą. Był obecny nasz nowy prefekt, ksiądz arcybiskup William Levada. Ojcze Święty powiedział, że cieszę się, że moja rodzina, z którą współpracowałem przez ponad 20 lat, jest tutaj ze mną, że razem możemy się modlić, i odwołał się do Ewangelii świętego Mateusza, przypominając to wyzwanie, jakie kierował Jezus do swoich uczniów. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. I myślę, że każdy z nas zrozumiał tę prośbę i będziemy się starać w swojej pracy, w swoich poczynaniach rzeczywiście być tą solą ziemi i światłem świata. Po mszy świętej każdy mógł z Ojcem Świętym się spotkać, o wielu rzeczach jeszcze powiedzieć. Ja w sposób szczególny poprosiłem Ojca Świętego o błogosławieństwo i modlitwę, ponieważ za dwa dni będę obchodził 15. rocznicę moich święceń kapłańskich. I takiego błogosławieństwa Ojcze Święty udzielił dla mnie, dla moich kolegów, dla tych wszystkich, za których prosiłem.
Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow złożył wizytę w Watykanie. W rozmowie z kardynałem sekretarzem stanu Angelo Sodano uczestniczyli odpowiadający za relacje Stolicy Apostolskiej z państwami arcybiskup Giovanni Laiolo oraz ambasador Rosji przy Watykanie Witalii Litwin.
Podczas spotkania wymieniono opinie na temat wzajemnych relacji między Stolicą Świętą i Rosją oraz o sytuacji międzynarodowej. Szczególnie poruszono kwestię dialogu kultur i współpracy w ramach organizacji międzynarodowych, oświadczył watykański rzecznik prasowy. Joaquin Navarro-Valls dodał, że spotkanie pozwoliło zauważyć istniejące już serdeczne relacje oraz możliwość dalszego ich rozwoju. Minister Ławrow przekazał arcybiskupowi Laiolo zaproszenie do złożenia wizyty w Moskwie jesienią tego roku. W Watykanie zakończyło się spotkanie webmasterów Konferencji Episkopatów Europy. Uczestniczył w nim ksiądz Józef Kloch, rzecznik Episkopatu Polski. Witam serdecznie.
Witam pięknie.
Najpierw może z ogólnego podsumowania, o czym rozmawialiście.
Była to wymiana informacji o tym, w jaki sposób internet w kościele w Europie jest używany, a było 14 przedstawicieli różnych konferencji episkopatów i większość z nich, to trzeba podkreślić, była z krajów Europy Wschodniej. Zawsze wymiana takich informacji jest czymś pozytywnym, dlatego że dowiadujemy się, co robią sąsiedzi za miedzą, czego jeszcze my nie robimy, a co jest interesującego na przykład w Grecji.
Cóż takiego?
Ponieważ jest to kościół działający w ogromnej diasporze, tam często jedna rodzina katolicka jest w mieście, i internet służy do podtrzymywania kontaktu z tymi właśnie katolikami będącymi w rozproszeniu.
Rzeczywiście internet daje bardzo duże możliwości również do tego, żeby o tym, co się dzieje w kościele, informować na zewnątrz. Cóż, w Polsce mamy dwie domeny. Jest opoka, którą ksiądz kierował wcześniej, jest też domena episkopat.pl. Powiedzmy o tym, co można na tych portalach znaleźć, czego się można spodziewać.
I jeszcze dodam trzeci portal, niewątpliwie istotny, to jest Katolicka Agencja Informacyjna i te trzy niewątpliwie miejsca należy traktować jako reprezentatywne dla Kościoła w Polsce. Znajdziemy w opoce dokumenty i to wcale nie tylko Jana Pawła II, ale również poprzedników. I to sięgając aż do Piusów, a więc na przykład Piusa XII. I to oprócz dokumentów są oczywiście istotne wiadomości ze świata tego kościelnego. I tu ukłon w stronę Polskiej Sekcji Rady Watykańskiego, bo ta kooperacja trwająca już 6 lat blisko, uważam, sprawdza się. Jest to cenne bardzo dla nas źródło i to z samego serca Kościoła, czyli właśnie z Rzymu. Znajdziemy też całe mnóstwo informacji teleadresowych, które ciągle się zmieniają. Mamy z tym urwanie głowy i na stronach Episkopatu, i na stronach Opoki, ale
są one aktualizowane.
Są bardzo istotne, bo jeśli ktokolwiek szuka jakichś numerów kontaktowych czy adresów, to wiadomo, że dzisiaj sięga nade wszystko do internetu. I to na tym spotkaniu bardzo mocno było podkreślane, że dzisiaj, o ile na przykład w Rumunii Kościół i grecko-katolicki, i rzymsko-katolicki nie mają dostępu do mediów, mam na myśli przede wszystkim telewizję i radio, o tyle założona przez nich strona internetowa świetnie się rozwija i jest czymś, co można w miarę szybko uruchomić. Jest do tego dostęp 24 godziny z całego świata i to są te cechy internetu, które są niezwykle mocne.
Dobrą rzeczą na stronie episkopatów są przewidywane wydarzenia. W Polsce też już się to zaczęło pojawiać. To się dzieje na zasadzie wiadomości nadsyłanych z diecezji, tak? Musicie to rozwijać?
Owszem, każda diecezja, jeśli tylko zechce z nami współpracować, przysyła takie kalendarium. My go redagujemy i wstawiamy na stronę www.episkopat.pl. I to jest używane w znacznym stopniu przez dziennikarzy, którzy potrafią swój kalendarz zaplanować. Tam ukazują się też takie gorące informacje wszystkie, a więc jakieś dokumenty, które są oświadczenia, komunikaty, które są publikowane przez konferencję episkopatu, plus coś niespodziewanego, na przykład jakieś nominacje biskupie, mniej czy bardziej spodziewane.
Proszę księdza, to jest płaszczyzna danego kraju. Każdy kraj w miarę możliwości stara się swoje informacje na bieżąco redagować, podawać na portalach kościelnych, one się znajdują. Kolejnym etapem, można powiedzieć, to jest obecność wiadomości z życia kościoła lokalnego w kościele powszechnym. Są niektóre agencje nawet małych kościołów, czy to będzie coś na przykład z Chorwacji, agencja chorwacka, które robią jakieś małe, powiedzmy takie streszczenia tygodniowe, choćby w języku angielskim, po to, żeby te wiadomości mogły docierać do szerszego grona słuchaczy. Wydaje się, że to jest jeszcze ciągle wyzwanie dla Kościoła polskiego.
Owszem, dzisiaj z wielką satysfakcją i z wielkim zdziwieniem usłyszałem, że Kościół w Rumunii, który praktycznie jest dwujęzyczny, to znaczy tam jest używany przede wszystkim oczywiście rumuński, ale spora część to są Węgrzy, wobec czego węgierski jest bardzo ważnym językiem dla Kościoła w Rumunii. I ten Kościół przygotowuje serwis po francusku i po niemiecku. Więc oczywiście to są skróty, to nie jest całość, ale jednak, i to jest pewne wyjście na zewnątrz, rozsyłanie tych informacji do różnych ośrodków informacyjnych, czy też poza granicę, na przykład do agencji Zenit. Kiedyś znalazłem na stronach Katolickiej Agencji Informacyjnej link, że tam są informacje po angielsku, ale dziś nie umiem powiedzieć, czy to jest kontynuowane.
To było w czasie papieskiej podróży do Polski. Rzeczywiście taki serwis był przygotowywany, natomiast od tamtej chwili nie. Czy myślimy coś na ten temat, żeby taki serwis stworzyć? Przykładowo było spotkanie 200 tysięcy młodych blisko na Lednicy, o którym jedna agencja dała tylko kilka linijek. Dlaczego? Dlatego, że tych informacji nie było.
Uwaga bardzo celna, jeśli chodzi o jednojęzyczność naszego serwisu i to gdziekolwiek, czy to na stronach KAI, czy Opoki, czy Episkopatu. Przyznam, że to jest duże wyzwanie. Żeby wyjść na zewnątrz, trzeba przestać być tylko polskojęzycznym serwisem.
Oprócz tych portali, o których rozmawialiśmy, jest też jeszcze praca rzecznika prasowego Konferencji Episkopatu Polski, którą to pracę ksiądz właśnie podejmuje, prowadzi. Jak rzecznik ocenia swoją posługę?
O, to trudne bardzo pytanie. Przede wszystkim ja przyszedłem z mediów na rzecznika. Kiedyś pracowałem w radio w Tarnowie diecezjalnym, potem był czas Opoki. Robię co mogę. Mój taki specjalista bardzo dobry od public relations, jak to się ładnie mówi, czyli odbudowania wizerunku, powiedział mi tak: musi ksiądz odebrać każdy telefon od dziennikarza. Ja bardzo to zapamiętałem i wielokroć z rad tego specjalisty korzystałem i staram się tego trzymać. rozmawiać z każdym dziennikarzem i widzę, jak zmienia się ich nastawienie na mnie, nie personalnie, tylko na stanowisko rzecznika, że rzeczywiście to jest człowiek, do którego można zadzwonić o 22 i można uzyskać jakieś informacje, na przykład przed wydaniem panoramy. Jednocześnie to jest satysfakcja tak samo dla rzecznika, że te zdania, które on przekazywał SMS-ami dziennikarzom jako pilną wiadomość, one potem znajdują odbicie w wydaniach wiadomości, w wydaniach panoramy, w TVN24, w serwisach PAP-u, JAR-u. To jest dla mnie bardzo istotne, że potrafią zadzwonić dziennikarzom i spytać, czy to jest poprawne pod względem kościelnym, czy też należy coś tu zmienić. Ja ogromnie się z tego cieszę i czerpię dużo z tego satysfakcji, że taka nić porozumienia się między nami nawiązała. Oczywiście, wspominając nade wszystko dni cierpienia i śmierci Jana Pawła II, to było coś zupełnie niezwykłego. Absolutnie media w Polsce w tym czasie, to chyba wszyscy powiedzą, że to było niespotykane przeżycie. No i mam tę świadomość, że w pewnych historycznych momentach mam okazję przyłożyć jakoś swoją rękę poprzez klawiaturę na przykład do tych informacji i do lepszego poinformowania. Jest mnóstwo do zrobienia jeszcze, to jest oczywiste. Ale czerpię z tej pracy dużo satysfakcji, choć jest czasem bardzo wymagająca i nie patrzy się na zegarek i bardzo męcząca.
Rzecznik przekazuje informacje na zewnątrz. Wcześniej wspomniał ksiądz o diecezjach, jeżeli tylko zechcą z nami współpracować. Czy jest jakaś rzecz, no właśnie, którą można by poprawić, którą można by ulepszyć w łonie samego kościoła, po to, żeby rzecznikowi nieco pracę ułatwić?
Niewątpliwie kontakt poprzez internet. Muszą przyzwyczaić się do tego ludzie kościoła również, że musi być 1, 2, 3 adresy, na które ciągle ktoś zagląda. To ja robię czasem takie testy, mianowicie wysyłam list i proszę o natychmiastową odpowiedź. To jest tylko test. I potem widzę, ile diecezji jeszcze dość opornie odbiera tę pocztę, albo ktoś nie zwraca uwagi po prostu na to. A to wystarczy przynajmniej jeden adres, który ciągle jest monitorowany. Dziś, za czasów Benedykta XVI, ja uważam, że taka sekcja jak właśnie w Radio Watykańskim, polska sekcja, czy polskie wydanie L'Osservatore Romano, czy polska sekcja w Sekretariacie Stanu, mają jeszcze większe znaczenie. Dlaczego? Bo dziś żaden dokument wprost po polsku nie będzie napisany, wobec czego szybkie poinformowanie o nich, szybkie przekazanie polskiej wersji, ale autoryzowanej, jest jeszcze bardziej ważne niż za czasów Jana Pawła II, kiedy szereg dokumentów, wiadomo było, że będą po polsku. I ja też chciałbym je szybko potem przekazać do diecezji. Po to, powiem od kuchni, między innymi z nuncjaturą apostolską mamy wymianę poczty wtedy, kiedy trzeba, dzięki podpisowi cyfrowemu, co jest już absolutnie wiadomo, od kogo przyszło i że nikt pewnie poza jakimiś najwyższymi tam czynnikami tajnymi nie odczytał tego. Po to właśnie są te kanały udrożnione, żeby z nich korzystać. I to jest prośba tak samo do wszystkich diecezji w Polsce, żeby zaglądały przynajmniej na jedną skrzynkę. Ta, która jest na liście dystrybucyjnej kuria.opoka.org.pl. To jest ten główny niewątpliwie tor dystrybucji.
Wyszliśmy od spotkania rzymskiego webmasterów Konferencji Episkopatów Europy poprzez wykorzystanie internetu w Polsce. Zakończmy też właśnie powrotem do tego spotkania. 14 osób z różnych krajów, z różnych konferencji episkopatów, doświadczenia, którymi oni się dzielili. Czy jest coś takiego, co można powiedzieć, aha, być może z tego i nam warto skorzystać?
Był problem na przykład rozważany autoryzacji stron. I było kilka głosów na ten temat, łącznie z samym arcybiskupem Fowleyem, który jeszcze raz przypomniał o tym, że ta domena z końcówką VA po to była założona, żeby było jasne, że to jest informacja z Watykanu. Tak więc ciekawe, oficjalność była jednym z dominant tego spotkania. Dbałość o oficjalne strony.
Bóg zapłać serdeczne za wizytę w studiu. Przypomnijmy przy okazji rzymskiego spotkania webmasterów Konferencji Episkopatów Europy. Gościem w naszym studiu był ksiądz Józef Kloch, rzecznik Episkopatu Polski. Dziękuję.
Bóg zapłać.
chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Informować się w Unii o Unii. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech współczesności jest łatwość komunikowania się, możliwość komunikowania własnych informacji i chęć bycia poinformowanym. Informacja stała się dzisiaj towarem, którego wartość przekracza nawet niejednokrotnie czynności i wyroby manualne. Informacja jest również niezbędna dla podjęcia dobrych decyzji, a nasze wybory, również te społeczne w postaci demokratycznych instytucji, referendów i głosowań, są dzisiaj już powszechne, powinny więc wynikać z kompletnej i rzeczowej wiedzy. Właśnie dla tych racji uruchomiono w Unii Europejskiej specjalny serwis informacyjny, który w starych krajach unijnych dostępny jest od roku 2000, a od 1 maja 2004 roku również dla nowych państw Unii Europejskiej. Każdy obywatel może dzisiaj otrzymać informacje na temat Unii w 20 językach, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu lub korzystając ze specjalnej strony internetowej. Z serwisu tego skorzystało w roku ubiegłym 80 tysięcy obywateli Unii Europejskiej, czyli o 60% więcej niż w roku 2003. Cieszy się on jednak mniejszym zainteresowaniem w nowych krajach unijnych, bowiem tylko 10% wszystkich pytań pochodzi od tych obywateli. Jak donosi Polska Agencja Prasowa, do najczęściej zadawanych pytań przez Polaków należą: czy obywatel Polski potrzebuje zezwolenia na pracę we Francji? Z kim muszę się skontaktować w sprawie uznania mojego polskiego dyplomu nauczyciela, pielęgniarki w Wielkiej Brytanii? Oraz jak mogę otrzymać pieniądze z Unii na studia za granicą? Każda osoba dzwoniąca pod darmowy numer telefoniczny 00 800, a później 6, 7, 8, 9, 10, 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18.30 otrzyma odpowiedź na pytanie dotyczące kwestii unijnych. W wypadku bardziej skomplikowanych pytań są one przekazywane ekspertom. Można również otrzymać wiadomość o innych źródłach informacji na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Od 1 maja 2005 roku działa również w całej Unii Europejskiej prawie 400 punktów informacyjnych o podobnym znaczeniu. Nie są one pod bezpośrednią kontrolą Komisji Europejskiej, ale związano je z lokalnymi władzami, na przykład samorządami czy izbami przemysłowo-handlowymi. Każda osoba chcąca dowiedzieć się czegoś na temat Unii może dostać tam różnego rodzaju materiały poświęcone prawu, polityce i programom unijnym, otrzymać tekst unijnej konstytucji, podzielić się komentarzami, skierować pytanie czy skargę do Komisji Europejskiej. Jak informuje wiceszefowa Komisji Europejskiej i komisarz do spraw stosunków instytucjonalnych i strategii komunikacji Margot Wallström, staramy się przybliżyć Europę. Bliskość nie oznacza doskonałość, zwłaszcza w odniesieniu do struktur materialnych, ale niech będzie ona dla nas wyzwaniem do odpowiedzialności.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz wtorkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jesus Christus.